Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Kiedy wszystko się rozpada. Ready dla serca, w trudnych czasach, to książka duchowa i praktyczny zbiór nauk Pemy Chödrön, amerykańskiej mniszki buddyzmu tybetańskiego. Wydanie o numerze ISBN 1611803438 prezentuje tekst znany po angielsku jako When Things Fall Apart. Nie jest to poradnik obiecujący szybkie usunięcie lęku, żałoby czy chaosu. Autorka proponuje podejście odmienne od zwykłego odruchu obronnego. Zachęca, by nie uciekać natychmiast od bolesnych doświadczeń, lecz poznawać je z uważnością, życzliwością i ciekawością. Książka wyrasta z tradycji buddyjskiej, ale posługuje się językiem zrozumiałym także dla osób bez praktyki religijnej. Chödrön omawia nietrwałość, brak pełnej kontroli, współczucie oraz medytację jako sposoby pracy z trudnymi emocjami. Materiał pochodzi z jej wykładów wygłaszanych między 1987 a 1994 rokiem. Celem nie jest stworzenie trwałego poczucia bezpieczeństwa, lecz rozwinięcie zdolności pozostawania otwartym, gdy bezpieczeństwo znika. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zamiast zwalczać cierpienie, zbliżyć się do jego doświadczenia, najbardziej charakterystyczna teza książki dotyczy kierunku reakcji na ból. W obliczu straty, lęku, wstydu albo złości, ludzie zwykle próbują jak najszybciej odzyskać kontrolę. Mogą odwracać uwagę, szukać winnych, tłumić emocje lub budować sztywne wyjaśnienia. Chödrön nie przedstawia tych odruchów jako moralnej porażki, lecz jako nawyki, które często dodatkowo zawężają perspektywę, proponuje zatrzymać się i dopuścić bezpośrednie odczucie dyskomfortu, bez automatycznego rozwijania historii o sobie, innych ludziach czy przyszłości. Nie oznacza to biernej zgody na krzywdę ani rezygnacji z rozwiązywania realnych problemów. Chodzi o rozróżnienie między samą bolesną sytuacją a psychiczną walką, która powstaje wokół niej. Zbliżenie się do doświadczenia ma być życzliwe i badawcze, nie masochistyczne. Człowiek może zauważyć napięcie w ciele, gonitwę myśli oraz potrzebę ucieczki, a następnie nie działać natychmiast pod ich dyktando. W takim ujęciu cierpienie staje się materiałem do poznania własnych reakcji. Autorka odwraca więc typową logikę poradników, nie pyta przede wszystkim, jak pozbyć się trudnego stanu, lecz jak nie zamykać serca i uwagi, gdy ten stan się pojawia. Po drugie, nietrwałość i bezpodstawność jako realistyczny opis życia, książka konsekwentnie rozwija buddyjskie rozumienie nietrwałości. Chödrön przypomina, że relacje, role społeczne, nastroje, zdrowie i plany podlegają zmianie. Cierpienie wzmacnia się wtedy, gdy traktujemy zmienność jako wyjątek lub niesprawiedliwą awarię w świecie, który powinien być stabilny. Autorka używa pojęcia bezpodstawności, aby opisać doświadczenie, w którym nie ma pewnego gruntu, na którym można raz na zawsze oprzeć tożsamość i przyszłość. Nie jest to jednak teza nihilistyczna. Nie oznacza, że nic nie ma wartości, lecz że trwałe zabezpieczenie przed zmianą nie jest dostępne. Przyjęcie tego faktu ma osłabić przymus kurczowego trzymania się wygodnych wyobrażeń. Chödrön podkreśla cykliczność życia, sprawy układają się, a potem rozpadają, po czym znów przybierają inną formę. Leczenie nie polega na wygraniu ostatecznej walki z chaosem. Polega na zrobieniu miejsca zarówno na żal, ulgę, radość, jak i rozczarowanie. To rozumienie ma praktyczne konsekwencje. Gdy człowiek przestaje wymagać od każdej trudności natychmiastowego rozwiązania, łatwiej rozpoznaje, co faktycznie może zrobić, a czego nie kontroluje. Zyskuje też większą tolerancję dla niejednoznaczności, zamiast podejmować pochopne działania tylko po to, by szybko odzyskać pozorne poczucie pewności. Po trzecie, bodhicitta, czyli rozwijanie otwartego i współczującego serca. Ważnym pojęciem książki jest bodhicitta, zwykle tłumaczona jako przebudzone serce lub przebudzony umysł serce. W interpretacji Chödrön nie chodzi o wzniosły ideał dostępny wyłącznie zaawansowanym praktykującym. Jest to zdolność pozostania miękkim i obecnym wobec własnego bólu oraz bólu innych, zamiast reagowania zamrożeniem, agresją lub obojętnością. Autorka łączy współczucie dla innych ze współczuciem dla siebie. Jeśli ktoś traktuje własny lęk wyłącznie jako wadę, którą trzeba ukryć lub pokonać, łatwo przenosi podobną surowość na otoczenie. Natomiast uczciwe spotkanie z własną kruchością może podważyć przekonanie, że tylko inni są zagubieni, słabi albo trudni do zniesienia. W ten sposób osobiste cierpienie nie musi prowadzić do izolacji. Może stać się podstawą bardziej trafnego rozumienia wspólnego ludzkiego doświadczenia. Siedl nie utożsamia współczucia z pobłażaniem czy brakiem granic. Otwartość ma pozwalać widzieć sytuację wyraźniej, także wtedy, gdy konieczna jest stanowcza reakcja.
Jej propozycja jest wymagająca, ponieważ nie oferuje prostego podziału na dobre emocje, które należy wzmacniać, i złe, które trzeba wyrzucić. Zamiast tego uczy, że nawet nieprzyjemne stany mogą zostać objęte uważnością. Bodhicitta jest więc praktyką ograniczania odruchu zamykania się, a nie techniką wymuszania stałego spokoju. Po czwarte, medytacja jako trening rozpoznawania nawykowych reakcji.
Siedron przedstawia medytację nie jako metodę na wyprodukowanie przyjemnego nastroju, lecz jako ćwiczenie w zauważaniu działania umysłu.
Kiedy praktykujący siada w ciszy, szybko ujawniają się rozproszenia, osądy, wspomnienia, plany i impulsy. Zamiast uznawać ich pojawienie się za dowód niepowodzenia, autorka zachęca do łagodnego powracania do chwili obecnej. Ten powrót jest istotą treningu. Uczy dostrzegać moment, w którym zwykły bodziec uruchamia dobrze znany schemat, na przykład samooskarżenie, gniew, katastrofizowanie albo poszukiwanie natychmiastowego ukojenia. Dzięki temu między emocją a działaniem może pojawić się przestrzeń. W codziennym życiu taka przestrzeń nie usuwa problemów, ale zmniejsza prawdopodobieństwo, że człowiek pogłębi je reakcją automatyczną. W książce praktyka kontemplacyjna jest związana także z komunikacją.
Osoba mniej pochłonięta potrzebą obrony własnego obrazu siebie łatwiej słucha i rzadziej odpowiada w sposób, który powoduje zamknięcie drugiej strony.
Derczy w tym sensie. Medytacja ma wymiar etyczny i relacyjny, a nie wyłącznie prywatny. Czytelnik powinien jednak pamiętać, że część terminów i założeń pochodzi z buddyzmu tybetańskiego.
Dla osób bez wcześniejszego kontaktu z tą tradycją, niektóre fragmenty mogą wymagać powolnej lektury. Książka nie zastępuje też specjalistycznej pomocy w sytuacji ostrego kryzysu psychicznego. Na koniec, chaos jako pole praktyki, a nie problem do natychmiastowego usunięcia.
Autorka opisuje trudne momenty jako szczególnie wyraźne okazje do zobaczenia, jak działa przywiązanie do kontroli. Gdy rozpada się relacja, plan zawodowy, zdrowotne poczucie bezpieczeństwa lub obraz samego siebie, standardowe strategie mogą przestać działać.
Siedl nie romantyzuje takich zdarzeń, ani nie twierdzi, że każde cierpienie jest dobre.
Jej argument jest bardziej ograniczony. Skoro kryzys już nastąpił, można potraktować go wyłącznie jako katastrofę, albo również jako okazję do przerwania utrwalonych mechanizmów.
Kluczowa jest gotowość do pozostania przy ostrych punktach doświadczenia, czyli przy tym, co drażni, zawstydza i przeraża.
W praktyce oznacza to zauważenie chęci szybkiego zamknięcia sprawy, odzyskania dobrego wizerunku lub obarczenia kogoś winą. Taka obserwacja może zmienić sposób rozmowy i działania.
Zamiast eskalować konflikt, człowiek może najpierw rozpoznać własne pobudzenie. Zamiast udawać, że nic się nie dzieje, może dopuścić żal.
Książka łączy ten wewnętrzny wysiłek z możliwością bardziej odpowiedzialnego działania wobec innych.
Nie proponuje wycofania ze świata, lecz postawę, w której reakcja społeczna nie wynika wyłącznie z paniki, gniewu albo potrzeby potwierdzenia własnej racji.
To odróżnia jej podejście od powierzchownego pozytywnego myślenia. Chaos nie ma zostać nazwany sukcesem, ma zostać przeżyty świadomie, bez dodawania kolejnej warstwy sztywnego oporu. Podsumowując,
kiedy wszystko się rozpada, będzie wartościową lekturą dla osób przechodzących przez stratę, zmianę, lęk lub okres silnej niepewności, a także dla czytelników zainteresowanych uważnością i buddyjskim spojrzeniem na emocje. Może służyć również ludziom, którzy nie szukają religijnej identyfikacji, ale chcą lepiej rozumieć, dlaczego walka z własnym doświadczeniem często pogłębia napięcie.
Jej praktyczna korzyść polega przede wszystkim na ćwiczeniu rozróżnienia między nieuniknionym bólem a dodatkowymi reakcjami, takimi jak ucieczka, osądzanie i kompulsywna potrzeba kontroli. Nie jest to jednak podręcznik terapii ani zestaw szybkich procedur na każdy kryzys.
Osoby oczekujące jednoznacznych instrukcji lub świeckiego języka psychologicznego mogą uznać część rozważań za zbyt kontemplacyjną albo abstrakcyjną.
Na tle wielu książek o odporności psychicznej wyróżnia
ją odmowa składania obietnicy trwałego opanowania sytuacji. Siedl nie buduje programu samodoskonalenia opartego na odzyskiwaniu kontroli. Kieruje uwagę na zdolność przebywania w niepewności bez zamykania się na siebie i innych. Jej szczególny wkład wynika z połączenia buddyjskich pojęć nietrwałości i bodhicitty z prostymi obserwacjami codziennych odruchów.
Ton książki pozostaje współczujący, ale nie upraszcza faktu, że otwartość wobec bólu wymaga praktyki. Dlatego najlepiej czytać ją powoli, traktując kolejne rozdziały jako materiał do refleksji, medytacji i sprawdzania własnych reakcji w relacjach. Dla właściwego odbiorcy będzie to nie tyle książka o naprawieniu życia, ile o bardziej przytomnym uczestniczeniu w jego zmienności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Pema Chodron, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.